Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu, witam w porannej rozmowie Radia Zachód, w czwartkowy, wiosenny, rześki poranek. Wiosna nas nie rozpieszcza, ale taki mamy klimat i o tym klimacie z Krzysztofem Chmielnikiem, felietonistą, publicystą portalu zachod24.pl. Będziemy dziś rozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj media obiegła informacja, że prawa do emisji wskutek spalania węgla są już droższe o 1/3 niż sam węgiel. Ci, którzy się znają, prognozują, że ceny energii elektrycznej będą rosnąć. Rząd zapowiada, że będzie skutki tego próbował łagodzić, ale pewne jest, że przy tym modelu drożej po prostu być musi. To wszystko po to, żeby nasza planeta była czystsza, piękniejsza, ale czy widzi pan to pomimo tych starań, żeby było czyściej i piękniej na naszej pięknej Ziemi?
Znaczy, ja nie jestem zwolennikiem tej ideologii, że się klimat ociepla. Mam takie przekonanie, że to jest wydmuszka, tego poważna nauka nie potwierdza. I widać wyraźnie, że za tą koncepcją stoją określone interesy gospodarcze. To jest dosyć przykra sytuacja dla mnie, jako dla człowieka ze ścisłym wykształceniem, że nagle próbuje się prawa fizyki zmieniać, przewraca się do góry nogami logikę wydarzeń, a od strony politycznej no można się domyślać, że to raczej nie chodzi o węgiel, tylko raczej o te gospodarki, które z węgla żyją, mówiąc energetycznie się utrzymują, bo to ostatecznie to ten jakby nadmiar takiego socjalistycznego myślenia, że ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym, jutro wszystkim my, bo to tak właśnie brzmi. Naturze raczej należy się podporządkować, a nie próbować nad nią zapanować w taki bezwzględny sposób, wymyślając rozmaite koncepcje, globalne ocieplenie i tak dalej, i tak dalej.
Dodajmy jeszcze, że na świecie obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt systemów dystrybucji praw do emisji i jak wyliczono, obejmują one co najwyżej 20% światowej emisji gazów cieplarnianych. No ale zostawmy ten temat, bo politycy robią co mogą, co robią też instytucje finansowe, które na prawach do emisji zarabiają i to bardzo dużo. Krajowy Plan Odbudowy przegłosowany, choć jeszcze nie obowiązujący, został jeszcze Senat, choć jak mówi marszałek profesor Grodzki, no tam będą spore, znaczne poprawki, potem znowu Sejm. Jak pan ocenia dyskusję na temat Krajowego Planu Odbudowy? Pewien sojusz, który polityczny został zawarty między lewicą a Prawem i Sprawiedliwością w tej konkretnej sprawie?
Po pierwsze, widziałbym to w perspektywie nie tyle sojuszu pomiędzy lewicą nową a PiS-em, tylko sojusz pomiędzy logiką i znaczy sojusz z logiką, tak bym powiedział. Jest rzeczą kompletnie oczywistą, że każde duże pieniądze, które przychodzą z zewnątrz do danego kraju, a które nie są wypracowane przez gospodarkę tego kraju, przypominają nieco to, co każdy z nas na gruncie prywatnym robi, czyli pożyczamy pieniądze z banku, ponieważ ich nie wypracowaliśmy, ale mamy nadzieję, że z czasem je wypracujemy i zadłużamy się. I ten sam mechanizm tu się po prostu pojawił. Urzędnicy unijni wymyślili dodatkowo sposób na zarabianie tych pieniędzy, bo przecież pieniądze nie biorą się z niczego, jakby niektórzy chcieli. I mówiąc tak bardzo obrazowo, wydaje mi się, że lepiej, że my jemy tą kolację czy ten obiad przy wspólnym stole, a nie przy jakimś stoliku gdzieś tam w obórce na skraju rzeczywistości. I to nie jest tak, bo też mówiliśmy o tych, przed chwileczką, o tych emisjach. Nie ma kraju na świecie, który byłby całkowicie wolny od pewnych uwarunkowań zewnętrznych, które tworzy i zarówno gospodarka, jak i zewnętrzna rzeczywistość. I po prostu trzeba się temu podporządkować. I można się oczywiście kopać z koniem i można próbować wymyślać sobie rozmaite szkodliwe aspekty tego, że do Polski przyjdzie 770 miliardów złotych. I właściwie wydaje mi się, że nasz lubuski poseł Łukasz Mejza dosyć to trafnie.
No właśnie do Łukasza Mejzy
komentował.
Do Łukasza Mejzy może jeszcze wrócimy, ale jest takie clue w tym sporze politycznym, to co najczęściej pobrzmiewa. Pytanie, czy o przeznaczeniu środków z Krajowego Planu Odbudowy powinny w większym stopniu decydować samorządy. Niektórzy twierdzą, że dla samorządów jest za mało głosu, a przecież to one są blisko ludzi. Z drugiej strony wielu zwraca uwagę, że kolejne kilometry ścieżek rowerowych, tężnie solankowe, czy kładzenie polbruków, to niekoniecznie to, o co w planie odbudowy naprawdę chodzi. Więcej głosu, więcej władzy, więcej środków dla samorządów?
No to jest, tutaj są dwie rzeczy są. Po pierwsze, to jest mitologia, że rzekomo samorządy lepiej potrafią pieniądze wydawać, prawda? I my w tej mitologii słabo rozumiemy, że samorząd nie jest od tego, żeby rozwijać gospodarkę, samorząd nie jest od tego, żeby wdrażać innowacyjne wielkie projekty. Samorząd jest od wydawania pieniędzy, które ktoś zarobił. To, że te samorządy robią to lepiej lub gorzej, ja szczerze powątpiewam, bo uważam, że samorządy są źródłem korupcji i o tym się dowiadujemy bardzo często. Przykładem jest Warszawa chociażby, prawda? Przykładem jest jakby Gdańsk, że samorządy wyprzedają swój majątek, sprzedają infrastrukturę komunalną, nie wiadomo dlaczego. Warszawę, warszawskim i ciepłownicem zarządza jakaś zagraniczna spółka. Autobusy warszawskie zarządzane są przez Niemców w Gdańsku. Ciepłownictwem i kanalizacją zarządza francuska spółka. To jest po prostu skandal, dowód tego, że samorządy są niewładne. Z drugiej natomiast strony warto jest pamiętać, że istotą tych pieniędzy, tego projektu nie jest sama kwota tych pieniędzy, tylko czy my potrafimy je sensownie zainwestować, bo mamy szansę na rozwój pewnych dziedzin i zwiększyć konkurencyjność gospodarczą Polski poprzez wdrożenie pewnych innowacji w pewnych obszarach. Te obszary na pewno wyznaczy ten, który te kredyty daje, tak jak to się odbywa w każdym kredycie, że można wziąć kredyt konsumpcyjny, można wziąć kredyt budowlany, prawda, albo na hipotekę, albo na samochód, albo na jakąś inną rzecz, na fotowoltaikę, na coś konkretnego, prawda. I teraz wydaje się, że też powinno do nas docierać, że co innego jest, jeżeli mamy miliard złotych na jakiś projekt, a co innego, jak mamy, każdy ma po 50 tysięcy na jakiś projekt. Jeśli rozdrobnimy te pieniądze, to nie będzie szans na żadną modernizację, tylko będziemy te pieniądze wydawać na błyskotki. Chodzi o to, że jeżeli chcemy, żeby Polska nowoczesna była, musimy zainwestować pewne dziny i ja osobiście mam nadzieję, że te pieniądze będą zużywać, jeśli idzie wielkie korporacje, być może naukowcy się do tego razem współpracując z gospodarką. Za to się
wspomniał
zabiorą.
Pan, panie Krzysztofie, posła Łukasza Mejzę. Miał w Sejmie w czasie debaty o Krajowym Planie Odbudowy płomienne wystąpienie. Było troszkę o gospodarce, ale głównie było o Borysie Budce. Wystąpienie posła Mejzy zostało zauważone. Porozmawiajmy chwilę o tym konkretnym polityku, niezrzeszonym, nie kochającym PiSu, jak mówi o sobie, ale patrząc na jego w tym momencie bytność w Sejmie krótką, czy to raczej według pana polityczny efekciarz, czy ktoś, kto ma istotnie szansę zmienić coś w debacie publicznej, zwrócić uwagę na takie istotniejsze niż wojna plemienna aspekty?
No na razie było płomienne wystąpienie i nic poza tym. To, że to jest młody, ambitny polityk, to obaj wiemy. Akurat znamy go pewnie obaj prywatnie. To jest polityk dobrze zapowiadający się w sensie pewnej ambicji i pewnej aktywności. Natomiast no, to jest jeszcze ciągle moim zdaniem polityk, który nie ma zaplecza politycznego, na które musi zapracować i na razie jest chyba skazany na jakieś takie być może krótkie, a być może długie polityczne mariaże. Polityk nawet lokalne, bardzo wybitne, czego przykładem jest pan Wadim Tyszkiewicz. Jak wchodzi na wyższy poziom polityczny, no to staje się jednym z wielu i staje się anonimowy.
Wadim Tyszkiewicz chyba nawet by się obraził za nazywanie go politykiem, bo mówi o sobie konsekwentnie cały czas samorządowiec, tak jakby tam w ogóle polityki w samorządzie nie było. Ale jest jeszcze jeden polityk.
To jest rodzaj aberracji, mówienie o niezależności konsekwentnej, konsekwentne mówienie, jak się jest politykiem, że się nie jest politykiem. Takie bałamucenie. No i tyle.
Jak już jesteśmy przy politykach, to krótkie pytanie na koniec. Bronisław Komorowski zapowiedział swój powrót do polityki. Jak definiuje? Jego zadaniem jest zbudowanie albo wzmocnienie biegunów konserwatywnych w opozycji demokratycznej. I oczywiście mówi tutaj wprost o koalicji polskiej. Jak pan ocenia ten powrót?
Pan Komorowski jest bajarzem politycznym. Ja go tutaj obserwowałem, jak udzielał się towarzysko przy okazji klubów obywatelskich. Przesłuchałem tego, co mówił przy okazji jakiegoś spotkania internetowego z mieszkańcami Lubuskiego. No to jest taki miły, sympatyczny pan, który o polityce opowiada rozmaite banie, luki. Miesza to z taką dobrą, dużą elokwencją. Dobrze się jego słucha. Natomiast nie wiem, czy on ma kompetencje na przywództwo. Bo to jest coś takiego. Ja używam tutaj takiej pewnej metafory wojskowej i niektóre osobowości można im przypisać stopnie wojskowe. I no, są ludzie, którzy mają mentalność generała, są ludzie, którzy mają mentalność kaprala, sierżanta i tak dalej, i tak dalej. Pan Komorowski jest człowiekiem o mentalności sierżanta i nic więcej z tego, może zarządzać kiełbasą w kantynie, a nie państwem.
Metafora wojskowa na koniec naszej rozmowy. Krzysztof Chmielnik, felietonista, publicysta portalu zachód24.pl, był w porannym gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachód24.pl.